Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem Dnia Radia Gdańsk jest profesor Piotr Czałderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panie profesorze, szczepionki przeciw COVID-19 dają nadzieję, że uda się szybciej wrócić do normalności znanej z czasów sprzed pandemii. Jednak żeby tak się stało, konieczne jest przekonanie tych nieprzekonanych i opracowanie bardzo skomplikowanego łańcucha logistycznego dla dystrybucji tych szczepionek. Pan zapisał się na listę medyków, którzy w pierwszej kolejności zostaną szczepieni?
Tak, zapisałem się, no bo jednak pracownicy służby zdrowia mają znacznie większe ryzyko zarażenia się, bo mają kontakt z chorymi. W moim zespole kilka przypadków COVID-19 już miało miejsce i wśród pielęgniarek, i wśród lekarzy. I nie wiemy do końca, jaki będzie przebieg. Znam osoby, które są relatywnie młode w moim wieku, które przechodziły tę infekcję ciężko, także musiały być w szpitalu, czy no niekiedy pozostają długotrwałe następstwa w postaci takiego przewlekłego uczucia zmęczenia, które potrafi miesiącami się utrzymywać i które w zasadzie bardzo utrudnia normalne funkcjonowanie.
A nie obawia się pan bardziej skutków ubocznych szczepień niż przechorowania?
Ja powiem tak. Wszystko, co robimy w medycynie, wiąże się z ryzykiem skutków ubocznych, więc może jako lekarze jesteśmy z tym tematem obeznani i do tego przyzwyczajeni. Każdy lek może wywołać pewnego rodzaju skutki uboczne. Szczepienie tak samo. I oczywiście tutaj nie było czasu, żeby tę szczepionkę bardzo, bardzo dogłębnie przebadać. Przebadano ją na tyle, na ile było można. Ja przypomnę, że wcześniej najkrótszy czas opracowania szczepionki to było nieco ponad 4 lata. Teraz szczepionkę opracowano w mniej niż rok, co jest rekordem świata. Oczywiście badania skutków ubocznych są przedmiotem szczegółowych ocen przed wejściem szczepionki na rynek i przed jej rejestracją. I tak w tym wypadku były badania pierwszej, drugiej i trzeciej fazy, najpierw na ochotnikach, potem na osobach chorych. No i to pozwala pewnego rodzaju ocenę efektów ubocznych dokonać. Aczkolwiek zawsze się tak w życiu zdarza, że efekty uboczne mogą się pojawić nawet i później, których początkowo nie zauważono. Takie były już historie z lekami, które były wycofywane po latach nawet niekiedy od wprowadzenia na rynek, dlatego że miały jakieś efekty uboczne, które w pierwszym okresie nie były zauważone. No ale szczepienia to jest dobrodziejstwo jednak XX wieku i uważam, że warto się zaszczepić, bo to nie jest taka sama choroba jak grypa. Ona naprawdę nie jest przewidywalna i może doprowadzić do zgonu. I nie wiemy, dlaczego jedni pacjenci, znaczy w pewnym sensie wiemy, jedni przechodzą ciężko, bo to są starsze osoby i mają wiele chorób towarzyszących, tak? Ale bywa inaczej, że ciężko przechodzą COVID-19 osoby, które teoretycznie nie należą do tej grupy i powinny przejść go łagodnie.
Pan jest kierownikiem Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, więc niejako tak blisko jest pan właśnie tych młodych ludzi, którzy mówi się, że COVID, jeśli przechorowują, to bardzo łagodnie. Jest tak rzeczywiście?
No jest tak, bo zdecydowana większość osób młodych, czy nawet dzieci, przechodzi COVID łagodnie, niekiedy wręcz bezobjawowo. I my mamy co pewien czas pacjenta, który w trakcie badań do przyjęcia do procedury planowej okazuje się COVID dodatni w teście PCR, albo jest tak, że jest hospitalizowany z powodów ostrych, z innych przyczyn, no i okazuje się, że też jest dodatni. Także takie przypadki się zdarzają i to są w zasadzie prawie zawsze pacjenci bezobjawowi. Ale z drugiej strony mamy też takich pacjentów i tych dzieci zaczyna być coraz więcej, którzy mają taki zespół pokowidowy, taki przewlekły zespół wielonarządowy, zapalny.
Jak to się objawia?
To się objawia różnymi symptomami, takimi jak wysypka, jak wysięki w jamie opłucnowej, jak wysięki w jamie brzusznej, bóle brzucha, oczywiście zaburzenia w badaniach laboratoryjnych, zaburzenia w układzie krzepnięcia. I to są pacjenci, którzy już nie są aktywnie chorzy na wirusa, natomiast wiemy, że tego wirusa gdzieś przechorowali wcześniej, dlatego że mają w tym momencie ujemny test, natomiast mają dodatnie przeciwciała, czyli wiemy, że przechorowali, zetknęli się z wirusem i ten wirus pozostawił następstwo właśnie w postaci takiego przewlekłego zespołu wielonarządowego.
Ale gdy już trafiają do pana kliniki, to już muszą być w bardzo ciężkim stanie. Na co powinni zwrócić uwagę rodzice? Czego nie przeoczyć?
No tutaj te objawy nie są takie bardzo charakterystyczne, to są objawy, które mogą sugerować wiele innych schorzeń, także to są, to może być gorączka, to mogą być bóle brzucha, to mogą być wysypki skórne, tak jak powiedziałem.
Ale konieczna konsultacja z lekarzem, czy no te trzy dni możemy przeczekać?
To znaczy trzy dni to zawsze możemy poczekać, bo to się rozwija nie w sposób ostry, tylko podostry, tak? To nie jest stan ostrego zachorowania. Dzieci, tak jak powiedziałem, na ogół przechodzą koronawirusa łagodnie, natomiast niestety mogą zarażać innych, tak? I z całą pewnością otwarcie szkół się przyczyniło w pewnym stopniu do szerzenia się epidemii, do wzrostu liczby zachorowań.
Czyli jednym słowem, dobrze, że szkoły teraz są zamknięte, ale według niektórych rodziców, też nauczycieli, to niedobrze, że dzieci spędzają tyle czasu w domu przed komputerem. To niedobrze dla ich psychiki, dla ich też zdrowia fizycznego.
Z całą pewnością to nie jest dobrze dla psychiki dziecięcej i dla zdrowia. Niestety to nie wynika tylko z pandemii, tylko z pewnych tendencji współczesnego świata. Tak jak to ktoś powiedział, przyszedł smartfon i ukradł nam dziecko. Niestety tu trzeba znaleźć jakiś zdrowy środek, tak? Trzeba
znaleźć rozsądek.
I zdrowy rozsądek w tym wszystkim, dlatego to takie happy medium, jak to się mówi, dlatego że no jednak zabawy, które miały mieć, te wszystkie rzeczy, które my znamy z naszego dzieciństwa, służyły budowie pewnych umiejętności społecznych, współpracy, działania w grupie i tak dalej. Ja obawiam się, że my hodujemy pokolenie potwornych indywidualistów i egoistów, którzy będą skupieni na sobie. I w tym sensie oczywiście to, że nie ma szkoły, to jest nieszczęście, tak? Szczególnie dla tych dzieci najmłodszych, które bardzo potrzebują tej interakcji społecznej i którym trudniej jest się skupić, uczestnicząc w lekcjach online w internecie.
Ale wracając do szczepień, panie profesorze, żeby były skuteczne te szczepienia, musi być zaszczepione 70% społeczeństwa. To jest bardzo trudna akcja logistyczna. Szczepienia muszą być podane w odstępach 21 dni, dwa szczepienia i muszą być z tej samej serii. Dlaczego ta seria jest tak ważna?
To znaczy tak, rzeczywiście to jest wielka operacja, bo z jednej strony trzeba przekonać społeczeństwo, bo wtedy szczepienia są skuteczne i zapobiegają szerzeniu się epidemii, jeżeli, tak jak pani powiedziała, 70-80% populacji zostaje zaszczepione. Część szczepionek to są tak zwane szczepionki zimne, które wymagają przechowywania w temperaturze minus 70 stopni, która musi być dość rygorystycznie kontrolowana. Chodzi o to, żeby szczepionki były do siebie jak najbardziej zbliżone i myślę, że stąd się bierze ten wymóg jednej serii, tak?
Jest pan koordynatorem Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie, więc podejrzewam, że wie pan, jak ta logistyka będzie rozgrywana. Kiedy do nas tutaj na Pomorze dotrą szczepionki, jakie to będą szczepionki?
No tym się zajmuje bezpośrednio Ministerstwo Zdrowia, także...
Ale na pewno ma pan wiedzę, dlatego
nie,
pytam.
Nie, ja za to nie odpowiadam i nie mam tutaj takiej pełnej wiedzy. No wiem, że szczepienia mają się zacząć pod koniec grudnia lub na początku stycznia. Nawet były takie pierwsze plany, żeby 26 grudnia zaczynać szczepienia, no co jest mało realne, bo to jednak jeszcze jest święto. Także no myślę, że należy się spodziewać, że ta akcja duża szczepień zacznie się po nowym roku. Problem też taki, że to jest ogromna liczba osób do zaszczepienia. To jest również logistycznym wielkim wyzwaniem, prawda? My mamy w Polsce 31 milionów dorosłych osób.
Ale w tej pierwszej partii 550 tysięcy medyków ma być zaszczepionych?
Myślę, że szczepienia medyków będzie trochę łatwiej zorganizować, bo można to zorganizować w szpitalach, w których pracują. Także to akurat to jest mniejsza liczba punktów i każdy z tych punktów może zaszczepić dużą liczbę osób. Daleko trudniejsze logistycznie będzie szczepienie pozostałej populacji.
A takie opracowanie zasady kwalifikowania do szczepień osób już konkretnych?
Została opracowana strategia rządowa, tak zwana Narodowa Strategia Szczepień, która właśnie te wszystkie rzeczy reguluje i która była konsultowana dość szeroko społecznie. Tym się była konsultowana również przez ekspertów, przez Radę Medyczną przy premierze Morawieckim, która tym się zajmuje i tam jest wielu wybitnych epidemiologów i to powiem szczerze, o różnych bardzo sympatiach politycznych i osoby częściej występują w Telewizji Polskiej i osoby, które znacznie częściej występują w TVN-ie. Także naprawdę to jest takie ciało, które jest bardzo eksperckie. Tak. Mhm.
Powstaje też specjalny fundusz kompensacyjny, z którego państwo wypłacałoby rekompensaty dla osób, które miałyby jakieś takie działania niepożądane po podaniu szczepionki. Myśmy do tej pory czegoś takiego nie mieli w Polsce.
Nie, aczkolwiek jakby od dawna się toczą rozmowy na temat pewnego systemu odszkodowawczego w zdarzeniach niepożądanych, w tym w zakresie odczynów poszczepiennych. Tutaj to jest nowość, bo rzeczywiście firmy farmaceutyczne wynegocjowały na całym świecie zwolnienie dla siebie od odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia niepożądane, co jest pewnym ewenementem, powiem szczerze. No, aczkolwiek no, pewnie się to bierze z krótszym niż normalnie czasem przeprowadzenia badań klinicznych. I tego rodzaju fundusze tworzy wiele krajów.
Ale wpływy z tego powodu te firmy farmaceutyczne będą miały ogromne. Mówię o wyprodukowaniu szczepionki.
Tak, to jest prawda, bo to był wielki wyścig i pracowało nad tym kilkadziesiąt zespołów naukowych. Natomiast no, to jest coś, czego świat bardzo potrzebował dla powrotu do normalności. Szczepionki jakby zamawiano z góry, zakładając, że uda się je wytworzyć, aczkolwiek to nie było takie tworzenie od zera, bo te zespoły, które przystępowały do tej pracy, miały jakby gotowe platformy, czy gotowe koncepcje, które należało tylko przystosować do tego konkretnego szczepienia, tak? Bo pewne platformy dla szczepień można wykorzystać do różnych szczepionek, modyfikując tylko sposób produkcji danej szczepionki czy jej zawartość, tak? Natomiast technologia jakby jest zbliżona dla wielu szczepionek i tu mamy do czynienia z kilkoma technologiami.
Mhm. A czy są leki skuteczne w leczeniu COVID?
No to jest kolejny trudny temat, bo oczywiście z leków, które są dopuszczone do leczenia COVID, no to jest w pierwszym rzędzie remdesivir, czyli lek przeciwwirusowy, ale on powinien być stosowany w pierwszej fazie choroby, bo potem już specjalnie nie pomaga. To są standardowe sterydy, czyli tak zwany deksametazon. To jest osocze ozdrowieńców, ale bardzo często wyniki badań są sprzeczne albo nie są do końca jednoznaczne, tak? I gdyby mnie pani chciała zapytać o lek, co do którego skuteczności jednoznacznie jest przekonany cały świat i badania kliniczne są jednoznaczne, nie ma takiego leku.
Ale ostatnio tak głośno się u nas zrobiło o takim leku amantadyna. Tak, właśnie. Wiceminister Sprawiedliwości oświadczył, że właśnie pokonał COVID dzięki temu.
Powiem tak. Fakt jest taki. Minister Sprawiedliwości pokonał COVID. Czy dzięki amantadynie? Trudno powiedzieć. Ja nie chcę powiedzieć, że ten lek nie działa. Po prostu na dziś nie mamy danych. Było mnóstwo doniesień z początku choroby, gdzie pewne leki uważano, że działają. Były nawet prace naukowe, które popierały tę tezę. Choćby leki przeciwmalaryczne, arechina słynna. Tak? Potem się okazało, że jednak jak te prace powtórzono na większych grupach z większym rygorem naukowym, to się okazywało, że tak nie jest. Amantadyna z pewnością zasługuje na uczciwe badanie. To jest lek przeciwwirusowy i bardzo bym chciał, żeby w Polsce takie badanie zrealizować. Być może jest to lek, który działa i być może jej zdolności antywirusowe się potwierdzą. Ale na dziś mogę powiedzieć tyle, nie ma na to dowodu, w związku z czym trudno wydać taką rekomendację, żeby ten lek stosować jako skuteczny.
A proszę powiedzieć, jak ocenia pan te obostrzenia wprowadzone przez rząd w okresie teraz świąteczno-noworocznym?
Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w Europie, no to widać, że wszystkie prawie kraje europejskie poszły w tym kierunku. Wszyscy mają nadzieję, że te obostrzenia dodatkowe pozwolą bezpiecznie dotrwać do momentu rozpoczęcia szczepień i później szczepienia pomogą opanować szerzenie się epidemii. Ja wiem, że część osób mówi, że epidemii nie ma albo że to jest zwykła grypa, tak, i że w ogóle się nie ma czym przejmować. No i rzeczywiście z punktu widzenia osób, które przechodzą łagodnie, to można tak powiedzieć, ale rzeczywistość jest jednak inna, czego też dowodzi fakt wzrostu liczby zgonów w Polsce. Oczywiście tam jest wiele przyczyn, to jest w tej chwili szczegółowo analizowane, bo to nie są wszystko zgony covidowe, także to jest przedmiotem analiz, pewnie to jest dość złożona sytuacja i myślę, że kilka przyczyn za to odpowiada.
Też słyszymy coraz częściej, że osoby, które są chore, dość późno zgłaszają się do lekarzy. Mhm.
Znaczy myślę, że wynika trochę z obawy przed służbą zdrowia. W tej chwili no też i z samotnością w szpitalach, przed tym, że nie mogą rodziny tam wchodzić. No to jest rzeczywiście bardzo trudna i bardzo nieszczęśliwa sytuacja, aczkolwiek z drugiej strony rozumiem, że masowe wpuszczanie odwiedzających będzie prowadziło do tego, że szpitale staną się z kolei rozsadnikami epidemii, tak jak to się zdarzało na początku. Tu nie ma dobrych rozwiązań, ale chodzi o to, że jeżeli się nie zgłosimy do szpitala wcześniej, no to wtedy może być za późno na skuteczne leczenie, bo niestety śmiertelność w stadiach zaawansowanych, kiedy pacjent już jest na OIOM-ie, kiedy ma niewydolność oddechową, jest bardzo wysoka, tak? sięga 70% czy nawet więcej. W tym pierwszym okresie można dać choćby lek Remdesivir, o którym mówimy, który potrafi wtedy pomóc, tak? On już jak dojdzie do fazy masywnej replikacji wirusa, czy jego namnożenia się, powstaną wtórne zaburzenia w układzie krzepnięcia, czy inne, to już może być za późno na leczenie. Dlatego też jest bardzo ważne, żeby te osoby, które uczestniczą w programie PulsoCare, które dostały pulsoksymetry, rozpakowały te pulsoksymetry i je
użyły.
A są tacy, którzy tego nie robią, tak? Dostali poczną te pulsoksymetry, nikt ich nigdy nie rozpakował, nie zalogowali się do systemu. A jednak spadek saturacji, czyli utlenowania krwi...
Poniżej ilu?
Poniżej 94, tak, a już zdecydowanie poniżej 90. No jest takim pierwszym objawem nasilania się zmian w płucach, pogarszania się stanu pacjenta. Jeżeli taki chory trafi do szpitala wcześniej, to jest większa szansa, że uda się go uratować. Jak trafi do szpitala zbyt późno, to już wtedy... szanse na ratunek są dużo mniejsze.
Czyli zaufanie jest tu potrzebne jednak do lekarza, do medyka, do pielęgniarki i do służby zdrowia. Zaufanie, odpowiedzialność, rozsądek.
No wszystko się na tym opiera, ale mówię, we współczesnej medycynie niestety zaufanie między lekarzem a pacjentem, myślę, zostało nadszarpnięte z wielu powodów. To temat na oddzielną rozmowę i na takie może bardziej filozoficzno-moralne rozważania. I tego bardzo brakuje w naszym życiu społecznym w ogóle.
A to, żeby trochę optymistyczniej przed świętami skończyć to...
No życzę wszystkim zdrowia. Bardzo optymistyczne jest to, że się tak szybko pojawiła szczepionka, bo wiele osób w to nie wierzyło. Ja też miałem ogromne wątpliwości, czy to jest w ogóle realne.
No my rozmawialiśmy tak, w połowie roku i tak
nie bardzo w to wierzyłem, bo to jest rekord świata, że ta szczepionka jest tak szybko. I naprawdę namawiam wszystkich, żeby się zaszczepić, bo to jest coś, co pozwoli na powrót do normalności i całemu krajowi, i Europie, i nam... indywidualnie. Także naprawdę to jest ważne, żeby ci, którzy mogą, się zaszczepili. Szczególnie osoby, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg, czyli osoby z wielochorobowością, z innymi schorzeniami po 60 roku.
Jeśli życia. Nie Boże Narodzenie, to Wielkanoc będziemy mogli spędzić już w takim szerszym gronie?
Tego życzę sobie i wszystkim.
To życzymy także Państwu. Dziękuję bardzo za to spotkanie, panie profesorze. Zdrowia, spokoju życzę.
Oby rok był mniej ciekawy i spokojniejszy.
Również Państwu wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Dzięki.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był profesor Piotr Czałderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiała Beata Gwoździewicz, teraz za 12 i